Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Audycja Zmotoryzowani, oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy dalej w Warszawie. W Muzeum Techniki jest oczywiście
nie jedna. Mamy, co prawda nie mamy M20, bardzo byśmy chcieli, ale mamy tę garbatkę z 57 roku, mamy kombi, mamy sedana, mamy 210 jedyną. W ogóle
miesiąc temu zakończona wystawa Perły Motoryzacji Polskiej. Kto był, ten wie, rozdawaliśmy zaproszenia, więc była okazja, żeby to zobaczyć. Dwie sprawy, o których zapomnieliśmy w poprzednim tygodniu, a raczej nie starczyło na to czasu. Chłodnica, bo ja zapytałem, czy był problem jakiś w zimie z akumulatorami. Pan Jerzy powiedział, że z akumulatorem to nie było problemów, bardziej z chłodnicą. Więc
oczywiście.
Jaki to był problem?
Problem polegał na tym, że wtedy nie było płynów do chłodnicy, tylko po prostu wlewano zwykłą wodę. Najchętniej wodę miękką, czyli bez soli, zalecano na przykład wodę deszczową, która doskonale się sprawowała. I teraz wiemy, że jeżeli zostawimy samochód na noc, a temperatura jest minus 10 czy minus 15, to ta woda nam w chłodnicy po prostu zamarznie i rozsadzi chłodnicę. Na to tutaj trzeba było się w pewien sposób zabezpieczyć. I dlatego były tak zwane bloki brokowane. To jest to moje zapytanie. Co to jest w takim razie brok?
Tylko o tym właśnie
nie miejscowość nad Bugiem, bo jest taka miejscowość nad Bugiem brok, tylko co to jest właśnie ten blok brokowany?
Do czego służył?
Tak.
Więc proszę pisać. skolowani@tok.fm na ten adres mailowy, proszę pisać.
Tak, natomiast jeśli chodzi o uruchamianie zimą, to była taka procedura, to nie tak było, że jak dzisiaj sobie wejdziemy i samochód nam się uruchomi. Należało ten samochód przygotować. Należało najpierw przygotować wodę o temperaturze 90 stopni, czyli właściwie ją zagotować i zanim dojdzie się do samochodu, no to już ona ma te 90
stopni.
Zależy,
jakie mrozy były.
I
trzeba było czasem szybko lecieć.
I zalać chłodnicę.
Aha.
Słuchacze mogą mnie zapytać, jak to zalać, skoro już w chłodnicy był płyn, prawda? No to jeszcze jak dolejemy, to on się wyleje, to jeszcze przelejemy tego. Nie, to się robiło inaczej. Samochód miał dwa kurki, dwa wloty. Właściwie wlot i wylot. Na dole pod chłodnicą był taki kurek, który po prostu powodował wypłynięcie wody. I to była najważniejsza czynność, jaką należało zrobić wieczorem. Parkując samochód, często było w różnych zakładach pracy, czy gdzieś tam w jakichś parkingach, garażach, spuść wodę z chłodnicy. Czyli parkujemy samochód, już nie będziemy jechać, spuszczamy wodę i samochód nie ma wody w chłodnicy.
Przez całą noc?
Przez całą noc. Jest w ogóle pozbawiony. Chłodnica jest pusta jak słoik po musztardzie. No i ten samochód sobie stał i rano, żeby go uruchomić, należało właśnie wlać wodę. Ale nie zimną. Chodziło o to, żeby wlać gorącą, bo wtedy rozgrzewał nam się, już tam się elementy samochodu rozgrzewało. I dolewali, i wlewaliśmy, to aż tak długo trzeba było, aż można było zobaczyć, że wał się obraca. A w jaki sposób sprawdzaliśmy, że wał się łatwo obraca? Korbą, bo Warszawa miała korbę. I teraz tak, wlewano wodę do chłodnicy 90 stopni, ona sobie przelatywała po prostu, bo cały czas ten kurek na dole był otwarty. Ale przelatując, grzała pewne elementy. I do skutku tak ją laliśmy, aż ten wał będzie nam się łatwo obracał. Czasami to było sporo czasu, to trzeba było chodzić z tym czajnikiem.
Ile tej wody trzeba było
z tym czajnikiem tutaj i z powrotem. Zgadza się. Dalej, potem jak już wiemy, że ten wał się łatwo obraca, to należało wrzątkiem, już nie 90 stopni, tylko wrzątkiem oblać rurę ssącą. I dopiero wtedy nie uruchamiać rozrusznikiem, tylko jeszcze zrobić 3 obroty korbą. I dopiero wtedy można było rozrusznikiem uruchamiać. Panie Krzysztofie, to jest co najmniej pół godziny roboty.
A korba nie odskakiwała, bo kiedyś mówiliśmy, że niebezpieczna ta korba
odbijała była. Odbijała ta korba, no to każdy kierowca wtedy wiedział, jak trzymać. To musiał być tak zwany
I kręcić?
Tak, małpi chwyt to musiał być.
No tak, no ale jedną ręką?
Nie. Oblać wrzątkiem rurę ssącą i potem jak ona już oblana jest, to potem zostawić czajnik i zabrać się za korbę małpim chwytem, co już kiedyś mówiłem.
Nie, bo tak sobie pomyślałem, że przy tej czynności to dwie osoby musiały brać udział.
Nie.
I mogłoby być takie pytanie, ile trzeba osób, żeby uruchomić Warszawę w zimie.
Teraz jeszcze chciałem, bo tak, my rozmawialiśmy na zakończenie jeszcze o Warszawie. My, proszę państwa, jeszcze wrócimy do Warszawy, dlatego że jeszcze będą dzieje Warszawy po 56 roku. Tak. Arcyciekawe dzieje aż do 73. Natomiast teraz zamykamy Warszawę na roku 56, kiedy to był ten pierwszy etap produkcji samochodu. Ja w zeszłym, 2 tygodnie chyba temu mówiłem o tym, jakie trzeba było robić różne rzeczy podczas eksploatacji. Ale
tak. Tu jeszcze, instrukcja obsługi.
Tak, jeszcze był problem, bo instrukcja obsługi sobą, ale jeszcze był problem z dotarciem samochodu, bo zupełnie inne rzeczy trzeba było robić, gdy samochód mieliśmy dotrzeć.
I to czyli na samym początku eksploatacji samochodu.
Tak, na samym początku eksploatacji, dlatego że to trzeba było robić, w ogóle do 1000 kilometrów były pewne przykazania, których kierowca musiał przestrzegać, zanim zrobi 1000 kilometrów. To znaczy, samodzielnie podwyższyć obroty biegu jałowego. Jak jest na luzie, po prostu, żeby miał trochę wyższe obroty, bo uznawano, że ten wał trochę ciężej chodzi, więc powinien samochód mieć trochę wyższe, bo to jak minie 1000 kilometrów, to z powrotem wrócić do normalnego położenia. Kierowca musiał wiedzieć, jak to zrobić. Dalej, podczas pierwszych 1000 kilometrów nie wolno było przekroczyć prędkości 55 km na godzinę. Czyli nawet jakbyśmy po autostradzie jechali, to maksymalnie 55 na godzinę. Nie wolno było po uruchomieniu silnika ruszać wcześniej niż 3 minuty, zanim upłynęły 3 minuty.
Do tego pół godziny jeszcze chłodnicy uruchamiania, to mogliśmy się spóźnić do pracy dalej. No.
Dalej wlewać paliwo bardzo wysokooktanowe, z tym, że znowu ja to w cudzysłowie powiedziałem, bowiem producent zalecał wlewać paliwo powyżej 70 oktanów. Warszawa miała, jak to instrukcja mówi, wysoki stopień sprężania, to był stopień 6,2, co dzisiaj nas może śmierzyć i dlatego Warszawa zadowalała się normalnie paliwem 70-oktanowym, a nawet w instrukcji jest powiedziane, że można wlać paliwo nawet 66 oktanów, pod warunkiem delikatnej jazdy nie będzie żadnych stuków. Tak więc dzisiaj mamy benzynę, prawda, 95 albo 98 oktanów, natomiast wtedy ta benzyna mogła być nawet 66 oktanów.
To bardzo wysoko, no faktycznie.
No właśnie. I dalej, to jest... pewne rzeczy trzeba było zrobić po przejechaniu pierwszych 250 km. To znaczy dokręcić mnóstwo nakrętek, przede wszystkim nakrętki głowicy. Głowica była przykręcona 22 nakrętkami i te 22 nakrętki trzeba było dokręcić, ale w odpowiedniej kolejności. I to był w instrukcji rysunek, w jakiej kolejności...
Ponumerowane?
Tak, ponumerowane i w jakiej kolejności te 22 nakrętki muszą być nakręcone. Poza tym jeszcze kilkadziesiąt sztuk różnych nakrętek w różnych miejscach. Pewne takie nakrętki wymagały zdjęcia bębnów hamulcowych po 250 kilometrach, panie Krzysztofie. Natomiast po 500 czekała nas wymiana oleju. Po 500 kilometrów trzeba było wymienić olej, ale wcześniej umyć silnik. Bo dzisiaj to jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj jak wymieniamy olej, to wylewamy stary i wylewamy nowy. Natomiast dawniej tak nie było. Dawniej wylewaliśmy stary olej i zalewaliśmy silnik tak zwanym olejem wrzecionowym. To był bardzo rzadki olej i on nie służył do tego, żeby samochód jeździł na nim, tylko po to, żeby przepłukać silnik. My wlaliśmy ten olej wrzecionowy, uruchamialiśmy silnik na 15-20 sekund, silnik pochodził na tym oleju i wtedy dopiero wylewaliśmy i wszystkie te brudy zostały wypłukane. I dopiero wtedy można było wlać olej tak zwany Lux 5, bo taki Warszawa najchętniej przyjmowała, więc tutaj było podwójna robota, prawda? Musieliśmy płacić za ten olej jeszcze wrzecionowy. No i znowu, dokręcać i jeszcze raz dokręcać. Mnóstwo tego dokręcania. Poza tym po 500 kilometrach należało przechylić auto i spuścić osad brudu z baku.
Przechylić auto.
Tak,
czyli jakoś podnieść.
Tak.
Natomiast podstawić klocki.
I już można było jechać. Tyle było po 500 kilometrach.
No, to niewiele.
Tak. Natomiast po 1000 kilometrów trzeba było zrobić to wszystko, co robiliśmy po 250 i po 500 kilometrach. Do tego jeszcze rozebrać kilka elementów, żeby je przeczyścić. To znaczy pompę paliwową, gaźnik, filtry olejowe, to filtr główny i filtr bocznikowy. Oraz wymienić olej znowu. Z tym, że oczywiście olej najpierw trzeba było przepłukać. Olejem wrzecionowym, prawda? Dalej, olej trzeba wymienić było w silniku, ale także w skrzyni biegów po 1000 kilometrów, w moście tylnym, w filtrze oleju i filtrze olejowym, bo to nie były suche oleje, tylko filtry olejowe i przekładnik kierownicy.
I taką mam teraz teorię, że to wszystko było zrobione właśnie dlatego, żeby ograniczać tą prywatną motoryzację.
No a wie pan, że nie pomyślałem o tym rzeczywiście.
Ale naprawdę, bo taki zwykły człowiek, który jakimś sposobem dostał tą Warszawę, czy też kupił, udało mu się, to naprawdę przez ten pierwszy 1000 kilometrów został, myślę, nieźle
zniechęcony. No tak, ale co mieli powiedzieć dyrektorzy, na przykład mój tata w tym czasie pracował jako kierowca właśnie dyrektora. Aha. I on musiał o tę Warszawę... Ja dużo wiadomości mam od ojca, bo mi opowiada.
No, ale to jednak ciekawych. Praca jego też.
Jego praca, ale to prawie nie miał czasu tego dyrektora wozić. Tak. Bo musiał cały czas przy tej Warszawie robić.
No, jak taki zwykły woździek, czy tam Lemański dostał jakimś cudem ten samochód, no to w garażu musiał dłubać. No i
tak,
już tam
wtedy kierowcy... wtedy kierowcy naprawdę potrafili wiele rzeczy przy samochodzie zrobić. Dzisiaj właściwie to tylko ogranicza to się do sprawdzenia oleju i ciśnienia w oponach. No ale dawniej, no to niestety to poza tym na kursach wymagano tego. Trudniej było zdać egzamin z budowy silnika niż egzamin z teorii.
To jest właśnie kolejna kwestia, z którą chciałbym z panem porozmawiać. Jak ta Warszawa nasza, kochana, zmieniła tą mentalność w postrzeganiu motoryzacji? I może na początek byśmy powiedzieli, jak zmieniła wśród decydentów. Po II wojnie światowej no władze bardzo niechętnie wręcz robiły wszystko, żeby tej motoryzacji prywatnej. Samochodów prywatnych nie było, stawiali na transport publiczny, na masowość, tak to nazwijmy. No ale jednak tą Warszawę zrobili. 56 rok, no to ten moment graniczny, coś zaczęło się zmieniać.
No tak, zacznijmy od tego, że musiał najpierw umrzeć Stalin, to jest raz. Tak. Dalej musiał być 20 zjazd, referat Chruszczowa i potępienie osoby Stalina, kiedy dopiero można było trochę śmielej marzyć o tej komunikacji indywidualnej. Kiedyś mówiliśmy tam parę odcinków temu o panu majorze Ignacym Wrzosie,
tak,
o
tak. tym co o wymyślał.
Warsztatach całych tej gwardii motorowej. Uznawano, że nie ma miejsca w socjalizmie na komunikację indywidualną. Więc taka była mentalność i samochód Warszawa, który już wiadomo było, że będzie produkowany, był on przeznaczony na rynki państwowe. I miał być ewentualnie właśnie ta gwardia motorowa, ale to raczej już nie, bo wtedy już pan Wrzos zajmował się zupełnie czym innym. W każdym bądź razie to miał być samochód urzędników wyższego szczebla, bądź urzędników ministerialnych średniego szczebla, nie wyższego, bo ci najwyżsi to jeździli prezydent powiedzmy, czy premier, to jeździli samochodami jeszcze lepszymi, wtedy jeszcze były amerykańskie. Niedługo potem już nie. A Warszawa była samochodem, no takim dyrektorskim, tak to powiedział, prawda? Natomiast prywatnie właściwie niewiele osób ją miało. Czasami zdarzało się, że dostał takie pozwolenie na Warszawę, na samochód prywatny, jakiś lekarz powiedzmy, który miał praktyki i był weterynarzem i na przykład obsługiwał kilka PGR-ów. Tak. No to on musiał się w jakiś sposób przedostać, przemieszczać, a na przykład nie miał siły, żeby pedałować rowerem. Teraz ja chcę jeszcze jedną taką, to jest moja teoria, ale myślę, że wiele osób się z nią zgodzi. Otóż Warszawa tak naprawdę utorowała drogę w Syrence. Warszawa była skazana na sukces, ponieważ ta motoryzacja była tak uboga. A nawet ta, która była, to były to samochody przedwojenne, stare, jeszcze poniemieckie samochody, bądź rozlatujące się, jak to któryś tam z teoretyków komunizmu powiedział, rozlatujące się ścierwo amerykańskie. Tak. Więc ta Warszawa wizualnie w każdym bądź razie, przynajmniej wizualnie, się całkiem nieźle prezentowała. Tak. I to był samochód elegancki, bo proszę państwa, sylwetka Warszawy w 1944 roku, kiedy została ona zaprojektowana, była sylwetką przodującą. Jeszcze do połowy 50. lat, powiedzmy do początku lat 50. to był samochód jeszcze całkiem nowoczesny. Później już nie, ale wtedy już przecież Warszawa miała po bokach jedną linię, nie miała tych błotników wystających. Miała pięknie wkomponowane reflektory, więc miała opływowe kształty, więc to był samochód na wskroś nowoczesny wizualnie.
Ale czy od samego początku, czy też już w jakimś tej początkowej fazie, nie wiem, tam w 52, 3 roku myślano właśnie, że to będzie taki prekursor, który utoruje, tak
nie,
jak pan
na początku nie myślano, ale nie. Ale ponieważ właśnie zaczynało się pojawiać światełko w tunelu, że nawet dyrektorzy chcieli ten samochód mieć. Warszawa wygrywała wyścigi, rajd polski. Tak. Przecież Wierzba, bardzo dobry kierowca zresztą.
To też wspominaliśmy.
Tak, wygrał. Także to był, tak jak ja mówię, samochód skazany na sukces i ten sukces utorował drogę, że zgodzono się na pracę, nie na produkcję, tylko na pracę nad samochodem małolitrażowym. I te prace zaczęto już w 1953 roku. Prototyp powstał w 1955, a produkcja ruszyła w 1957 roku. Cud, że Gomułka nie wycofał całego tego projektu. Gomułka doszedł do władzy jesienią 1956 roku, kiedy już prace były zaawansowane i na szczęście nie wycofał tego projektu. Syrenkę mogliśmy produkować i Syrenka była absolutnie samochodem dla motoryzacji indywidualnej.
Tak w pewien sposób zamykamy na razie historię i opis Warszawy. W przyszłym odcinku proponuję, żebyśmy, panie Jerzy, powiedzieli o rozwoju innych takich dookoła motoryzacyjnych spraw, jak na przykład infrastruktura drogowa, jak na przykład stacje benzynowe, bo to też bardzo ciekawe. Warsztaty mechaniczne, w końcu ten samochód się pojawił, no i jak mówiliśmy, niełatwo było go obsłużyć. Wszystko oczywiście do tego granicznego momentu 1956 roku. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja również kłaniam się nisko. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia za tydzień.